Dziś w audycji Antysystem. O Morawieckim, o chłystku, o dzwonach i o facetach w ręcznikach na głowach.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. No i chyba słowo zostało dotrzymane. Jesteśmy tym razem po tej samej stronie oceanu, a nawet w tym samym państwie, czyli w Polsce, tak?
Proszę pana, tak. Za oknem moim kociewie i 412 hektarów jeziora plus las.
No dobrze, ale widzę, że za panem jest też znowu koszulka Wszyscy Won.
To jest ręcznik akurat kąpielowy. Wywiesiłem go do suszenia, bo się zbombiłem do jeziora dzisiaj celem nabycia ochłody. Żniwa w dodatku mam, więc ochłodziłem się w jeziorze i trochę przemyłem i teraz się suszy ręcznik za moimi plecami.
No dobrze, jakieś wrażenia z przyjazdu do Polski nadzwyczajne, czy po prostu wszystko po staremu?
Ja tak często przyjeżdżam, że wszystko w pewnym sensie po staremu. No obserwuję takie skokowe zmiany, że jest więcej czarnych albo więcej facetów w ręcznikach na głowach na ulicach Warszawy.
To, tak, to ale widzi pan, tak, widzi pan to?
Ja widzę, panu, tak. To ja panu z powiem, wyjazdu na wyjazd widzę, że jest więcej. Jak się mieszka cały czas przy tej samej ulicy, to to narasta stopniowo i człowiek sobie czasem zdaje sprawę z tego. Zaraz, patrz, oglądamy zdjęcia z grilla imieninowego w zeszłym roku i nie było tyle w tle, a teraz jest więcej. Ja to obserwuję skokowo, a przyjeżdżam tak raz na 3 miesiące do Polski, więc to galopuje.
To znaczy ja muszę powiedzieć, że na przykład mnie uderzyło, jak często widzę kobiety w tych chustkach muzułmańskich, prawda, które się pojawiają na ulicach. Kiedyś to była właściwie rzecz kompletnie nieobecna. Teraz coraz częściej. I to właściwie nawet tak nie tylko w takich miejscach turystycznych, tylko w takich, gdzie tam normalnie mieszkają ludzie, o tak bym powiedział, czyli one się, jakby to powiedzieć, powoli wkomponowują w ten w krajobraz Warszawy. Nie wiem, jak to jest w innych miastach, ale zakładam, że jest bardzo podobnie.
W Gdańsku widziałem niewiele. No bo stojąc na jarmarku widzę tych, którzy na jarmark przyszli, więc być może ta część populacji, która przyjechała do Polski nielegalnie albo którą legalnie PiS wpuścił i ci niemieccy, jak on tam się nazywa, Tusk, wpuszczają dalej, to być może część tych osób jest legalnie na terenie Polski niestety, bo jest Schengen, bo zalegalizowali się w innym kraju, któryś ich wpuścił i se przyjechali, to tego nie wiem. Ale część jest nielegalnie i myślę, że pomogłoby zjawisku, gdyby policja legitymowała każdego, każdą taką panią, która jest zakwefiona, czy jak oni to nazywają, każdego gościa, który ma ręcznik zawinięty na głowie, każdego, który ma niepolski kolor twarzy, to zaraz się oburzy kilku...
Ależ rasizm,
to dyskryminacja. Nie jest rasizm, proszę pana. Nie.
Przepraszam, ja wiem, że to nie jest. Ja od razu mówię, co jaka będzie reakcja na takie postulaty. O.
Otóż to na wykładach z antropologii mogą sobie państwo przerobić. Podobno bardzo popularny w tej chwili wśród studentów kierunek. Nie wiem po co, ale wszystkie uczelnie mają antropologię. W Ameryce też bardzo popularny kierunek. No to kawałek mojego wykształcenia. To mówię państwu, kultury się nigdy nie mieszają. Natomiast jeżeli się zmieszają populacje z dwóch kultur, to zawsze walczą ze sobą. Naturalne i normalne zjawisko u człowieka. Więc nie da się zmieszać kultur. To, co w Ameryce mówimy, że to jest taka mieszalnia różnych kultur, melting pot. I jeszcze w dodatku, że stapiamy dwa metale i powstaje trzeci z tego stop innych metali. To jest nieprawda. Jak się do Ameryki pojedzie, to jest kraj wielokulturowy i wielonarodowy. Jest jakiś kręgosłup amerykański pośrodku, ale każdy wobec tego kręgosłupa, każdy, który przybył z innego kraju, zachowuje swoją odrębność. I w Ameryce oni mówią o sobie, jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia. Albo na skróty mówią, ponieważ jesteśmy w Ameryce, rozmawiamy po angielsku, słychać, że akcent jest z grubsza amerykański, a nie kompletnie obcy przywieziony z Londynu. No to skracają, nie mówią, że jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia, tylko od razu mówią, ja jestem Polak, a ja jestem Włoch. Więc w Ameryce mieszkają różne narody i są obecne różne kultury, natomiast kultury się nie mieszają. Nie powstała nigdy panamerykańska jedna kultura, więc jak ktoś chce wprowadzić teraz rząd światowy i dlatego nam przysyła rękami Tuska, wcześniej Morawieckiego, masę obcych kultur na teren Polski, to to tylko oznacza, że te kultury będą z nami walczyć na naszym terenie o prymat, o to, żeby przetrwać i ostatecznie na przykład nas pokonają i nas nie będzie, a oni będą. No to nie ma nic wspólnego z rasizmem.
Znaczy, obawiam się, że niestety pańska wizja jest całkowicie prawdziwa, natomiast niestety dzieje się to, jak sam pan zauważył, najpierw rękami Morawieckiego, a potem rękami Tuska i pod tym względem prawda jest taka, że nawet rękami Tuska mniej w sensie liczbowym niż rękami Morawieckiego, bo największy napływ legalnych migrantów, ale legalny w tym przypadku nic nie znaczy, miał właśnie miejsce za czasów drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy do Polski przybywało między 300 a 400 tysięcy rocznie legalnych migrantów. No to są gigantyczne liczby. No ale jak jesteśmy już przy Morawieckim, to jak pan, nie wiem, czy pan już był w Polsce, jak się zaczęła ta wielka
zadyma? No proszę pana, już stałem na jarmarku nawet w sobotę, jedną pierwszą sobotę jarmarkową, więc już tam nabyłem się w Polsce bardzo mocno i spotkałem
to się
z tysiąc ludzi.
Na całego, rzeczywiście.
Tak, przyszło z tysiąc ludzi do mnie pogadać też o tej sprawie, pytali o moje zdanie i tak dalej.
No to ja też pana zapytam, jakie jest pańskie zdanie, bo ja swoje zdanie to już parę razy mówiłem, ale jakie jest pańskie zdanie?
No, moje zdanie jest takie, że potem usłyszałem, że kto to był? Patryk Jaki. Wczoraj włączyłem telewizor, czy przedwczoraj, i on mówił to, co ja powiedziałem, jak mnie Rachoń do siebie zaprosił. Co z takim Morawieckim zrobić? Czy prezes się dobrze zachował, czy źle? Bo tu stracimy głosy i tak dalej. I ja użyłem takiego porównania, że jeżeli kogoś żona zdradziła, ma taką tendencję, żeby pójść i zakładać sobie jakieś własne gospodarstwo, to jest Morawiecki, to jest ta żona, to nie ma sensu kurczowo się trzymać takiego związku, bo już nie można jej ufać. Więc jeżeli by teraz Kaczyński przekonał Morawieckiego, zostań z nami i nawet się dogadali na jakieś warunki, to już nastąpiło pęknięcie i jak cię ktoś, do Kaczyńskiego teraz mówię, do pana Kaczyńskiego, jak cię raz Morawiecki zdradził, to niebezpieczeństwo, że zrobi to później jeszcze raz i jeszcze raz, jest kolosalne. To lepiej to uciąć teraz, bo nie znasz dnia ani godziny, panie Kaczyński, kiedy on cię znowu wystawi do wiatru. To lepiej się rozstać teraz, czyli prezes zrobił coś, co jest bolesne, ale jednocześnie separacja.
Nie no, separacja to oczywiście, że prezes zrobił to, co jest bolesne. Natomiast mnie interesują w tej sprawie dwie rzeczy. Pierwsza, że tak naprawdę przecież ta polityka, którą Morawiecki prowadził przez 6 lat jako premier, a de facto 8 lat, bo mówię tutaj też o polityce gospodarczej, on był 2 lata wicepremierem do spraw gospodarczych, a potem został premierem, no miała za sobą całkowite wsparcie Jarosława Kaczyńskiego. Tak naprawdę wszystkie te błędy, szczególnie dotyczące Unii Europejskiej, to faktycznie wtedy jedyną formacją w obrębie PiS-u, która przeciwko temu protestowała, to byli ci, których teraz zostali albo banitami, jak Ziobro i Romanowski, no albo przeciwko którym się toczą tam różne śledztwa prokuratorskie. Tutaj pan Żurek atakuje poprzednio, pan Bodnar. No to są ci, to są ludzie związani obecnie tam z suwerenną Polską, której zresztą nie ma, bo ona się tam wkomponowała w PiS. Natomiast rozejście nastąpiło między prezesem Kaczyńskim a panem Morawieckim, a przez 8 lat wszystko to, co robił Morawiecki, było tak naprawdę wspierane przez Kaczyńskiego.
No ja nawet słyszałem taką teorię od jednego z moich kolegów, który już teraz nie ma zwykłej czapki z folii, tylko takie rozbudowuje i to są bardzo eleganckie kapelusze foliowe, do czapników chodzi zawodowych, żeby mu z folii zrobili coś dużego. Ja jestem pasjonatem teorii spiskowych, a on jest użytkownikiem i on mówi, Kaczyński to wymyślił i być może nawet razem z Morawieckim, bo teraz co będzie robił PiS? PiS będzie mówił, że wszystko to, za co krytykujemy PiS, to był Morawiecki. Odczepcie się od nas, zagłosujcie na nas znowu, po raz 15 zagłosujcie na nas, bo wszystko, co nam zarzucacie, że nie było zrobione, było źle zrobione, było niepotrzebnie zrobione, imigranci 300 tysięcy, no Morawiecki wtedy rządził, zorientowałem się trochę za późno, powie Kaczyński, ale ostatecznie go wywaliłem i nie bójcie się, teraz już tego nie będzie, bo Morawieckiego wywaliłem.
Okej, czyli to jest ta taka, że tak powiem, gra w dobrego i złego policjanta, czyli klasyczna ustawka. Znaczy, to jest ta teoria, rozumiem, która to
to jest głosi. Teoria, ta, ja teoria. Tego nie wiem.
Nie wiem, znaczy ta teoria, ja bym jeszcze był gotów uwierzyć w tę teorię, gdyby ona miała, no ona, że tak powiem, steoretyzowała wcześniej. Ale no jakoś po 8 latach rządzenia, 6 latach bycia premierem, jakoś nie mogę uwierzyć, że prezes nagle przejrzał na oczy, bo to by świadczyło, szczerze mówiąc, o jego, o tym, że on jest jakimś niedorajdą strasznym. A ostatnia rzecz, którą jestem gotów podejrzewać prezesa Kaczyńskiego, to to, że on jest, że tak powiem, słabym graczem politycznym. Akurat pod tym względem to uważam, że on jest wyjątkowo sprawny.
Jarmark Dominikański w Gdańsku. Stoję na stoisku 6-3-6. I teraz jazda do tyłu. Stoisko na razie puste, bo nagrywałem się jarmark. Proszę przychodzić czwartki, piątki, soboty. W inne dni mnie nie ma. Czwartki, piątki, soboty od 9 do 18.
No dobra. Dostałem bęcki, proszę pana. Jakaś pani napisała coś takiego, że od wielu lat tam z ogromnym zainteresowaniem oglądam pańskie dokumentalne Boso przez świat. Staram się też oglądać w telewizji Republika oraz z panem redaktorem Lisickim te rozmowy i coś tam oglądała ta pani i usłyszała z moich ust, że ja o Morawieckim mówię, że to chłystek jest. I bardzo ją to wzburzyło. To jest w kontekście tego rozejścia się Kaczyński-Morawiecki, więc jest a propos. Otóż ten chłystek, jak pan go nazywa, w czasie komuny wychowywał się bez ojca. Kornel Morawiecki jest oczywiście wielki fajter i myśmy go podziwiali wszyscy w stanie wojennym.
No tak, Solidarność walcząca i tak dalej.
Ta pani tak wskazuje, to była taka najbardziej walcząca Solidarność. Z tych różnych podziemnych. Ona była rzeczywiście walcząca. Tam robili takie akcje, to doczytałem dzisiaj, że jakiemuś ubekowi spalili dom i mu powiedzieli o tym, że to myśmy ci spalili ten domek letniskowy, bój się i nie rób niektórych rzeczy. Więc to był ten rodzaj, to partyzantki jakiś rodzaj był. No i teraz ten chłystek wychowywał się bez ojca, bo ojciec się ukrywał. I ten chłystek, jak go pan nazywa, kiedy miał 16 lat, kopał własny grób, a nad nim stali ubecy i świetnie się bawili. Znalazłem ten epizod. Otóż z zemsty za ojca porywają nastoletniego chłopaka, zabierają do lasu, każą mu grupką, no straszą go, terroryzują chłopaka. To jest młodość Mateusza Morawieckiego. No taka bohaterska przez zapośredniczenie. Ojciec był bohaterem, a Morawiecki był ofiarą.
No dobra, ale jak to się ma do obecnej sytuacji?
No, ta pani go strasznie broni, że z tego tytułu, ona abstrahuje, całe dorosłe życie Morawieckiego wykreśla ten element, że jego ojcem był fajter i bohater narodowy i to, że Morawiecki był ofiarą, czy komuniści go prześladowali, to ma usprawiedliwić wszystko, co robił i ona tutaj przywołuje ten moment, że poszedł, Morawiecki poszedł do Tuska i był pracownikiem Tuska. Użyła słów, każdy się może pomylić, ale przecież potem Kaczyński go wziął, bo wiedział, jakim jest świetnym finansistą. Ja nic o Morawieckim nie wiem, że był świetnym finansistą.
No, był prezesem banków. To rozumiem, że to jest ta kategoria.
Rozumowanie to nie znaczy, że świetnym.
Ja jestem pewna zgoda, natomiast ja mówię, że jak wygląda pewnie rozumowanie tej pani i innych podobnych. No, skoro był prezesem, najpierw to był chyba BZ, potem BZWBK, potem był ten, został kupiony przez Irlandczyków, a ostatecznie przez Santandera. No i wciąż był tym prezesem, to się utrzymał w tych różnych układach prezesowskich, no i w związku z tym, ponieważ
był świetnym finansistą.
Myślę, że to rozumowanie przebiegało.
Świetny finansista doprowadził do tego, że polski bank został sprzedany Irlandczykom, tak? Z tego, co pan powiedział, tak?
Znaczy, nie wiem, czy on doprowadził, ale na pewno był jednym z tych, którzy do tego, na pewno uczestniczył, to się pięknie nazywa w takim języku biznesowym, uczestniczył w procesie. O!
No więc właśnie, czyli nie przeszkadzało mu, nie podało mu się do dymisji w ramach protestu.
Skoro został później prezesem tego banku, pozostał.
A to był okres, kiedy myśmy się burzyli, prawa strona, PiS chyba też, że polskie banki są przejmowane przez kapitał zagraniczny. No to w czymś takim uczestniczył pan Morawiecki, jemu to nie przeszkadzało w czasie, kiedy wtedy PiSowi to przeszkadzało. Ta pani podkreśla jeszcze, że nie byłoby, PiS nie zrobiłby programu Polski Ład, dzięki któremu w wielu gminach zrealizowano inwestycje, ple. No to jeżeli teraz, po pewnym czasie, ta pani szczerze broni Morawieckiego przed moim określeniem chłystek, przywołując Polski Ład jako coś dobrego, to się nie dogadamy, zauważyłem, bo ja uważam, że Polski Ład to nie było nic dobrego. Znaczy, nic dobrego, jak się powie, to ktoś wyciągnie jakiś jeden element, a w naszej gminie szambo zrobili.
I to było rzeczywiście dobre. Ja co do Polskiego Ładu, to jest jeden bardzo prosty sprawdzian. On był tak zły, że nawet sam Morawiecki się do niego przestał przyznawać. Więc to no doskonale pokazuje, że tak powiem, skuteczność. I ja panu powiem jedną rzecz. Ja nie lubię takiego określenia jak chłystek też. Pod tym względem tylko się mogę tutaj z tą krytyką, bo to jest takie bardzo no, lekceważące i z góry. Ja go uważam za znacznie poważniejszego gracza. Nie da się go tak po prostu opisać w kategoriach chłystek. Natomiast poza w sensie merytorycznym, to z tą krytyczną oceną jego działalności. To się zgadzam. Natomiast nie uważam, żeby to takie było sensowne i słuszne określenie.
Zgadzam się z panem w ogólności, ale chcę znać pańskie zdanie. W kategoriach, czy to kulturalne, czy niekulturalne, kogoś tak nazywać, ma pan całkowitą rację. Natomiast jest to też określenie estetyczne. Jak on wygląda? Te okulary wzięte raczej z partii Tuska. Garnitury, sposób zachowania.
W PiSie też noszą okulary, zdarzają się tacy.
Ja wiem, ale rodzaj okularów, że to są takie designerskie okulary, żeby wyglądać nie mądrzej, żeby bardziej pasować do Macrona i do tych innych tam, którzy noszą ten typ okularów. No można by użyć słowa Lovelace, tylko kto dzisiaj zna słowo Lovelace? Z wyglądu.
Znaczy z wyglądu to raczej estetyczny. Raczej kategoria Robocop mi się przypomina niż Lovelace.
No
ale,
dobra.
Ale jeśli już, wie pan, mnie uderzyło jedno jak za czasów swojego premierowania, kiedy właśnie no, przedstawiał się jako taki konserwatysta i tak dalej. I nagle się spotyka w Poznaniu, niech pan sobie wyobrazi, na jakiejś tam debacie i potem sobie spija z dzióbku wyraźnie tam ten z Yuvalem Noachem Hararim. No i to już jest taki absolutny dzwonek alarmowy, no bo to znaczy, że on dokładnie należy do tego całej tej grupy Davos, globaliści, nowy świat, nowy ład, reset, wielki reset i tak dalej, prawda?
No i widzi pan, nie chcę się usprawiedliwiać, ale teraz cisną się na usta grubsze słowa niż chłystek, cieńszych słów nie ma i człowiek zostaje z chłystkiem. Nietrafione słowo i może nie chcielibyśmy, żeby były premier Rzeczypospolitej był tak określany, ale jak włożyć emocje w jakieś jedno określenie gorącego sprzeciwu wobec tego, co sobą reprezentuje Morawiecki i co robił. Pan przywołał taki element. Ja mogę przypomnieć państwu COVID, jaki to był zamordysta na własne życzenie, bo nikt go nie zmuszał. To on poszedł po twardej linii WHO, a mógł iść po linii takiej jak DeSantis na Florydzie albo gubernatorzy z tych stanów środkowej północy, powiedzmy tam Montana, Dakoty i tak dalej. Ludzie, jesteście dorośli, dokonujcie wyborów, my będziemy wam pomagać. Jeżeli ktoś będzie chciał maski kupić, to wam załatwimy, jeżeli nie będzie chciał nosić, to nie będziemy was przymuszać. To był ten rodzaj mądrości w Stanach tak zwanych wolnych. Natomiast Morawiecki zastosował opresję, to znaczy on jest wewnętrznie, to on jest socjalista łamany przez komunista, jeśli chodzi o podejście do własnego narodu, że rząd lepiej wie i rząd, uwaga, ma prawo zmusić obywateli dla ich dobra do pewnych rzeczy.
No ale
prawo.
Tu znowu nie zamierzam bronić, żeby było jasność, nie zamierzam bronić Morawieckiego, ale no, są tak zwane okoliczności łagodzące. Pierwsza okoliczność łagodząca jest taka, że główna wtedy siła opozycyjna, czyli Platforma, stawała na głowie, atakując go za wszelkie niedociągnięcia w tym, co pan słusznie nazywa zamordyzmem. Oni byli nie mniejszymi albo nawet jeszcze większymi zamordystami. Jak tylko on czegoś tam za późno wprowadzał, to oni natychmiast krew na rękach, zbrodnia, więc...
No, dobra, ale to się wtedy...
Ale zaraz, ja tylko, proszę pana, ja nie zamierzam go całkowicie, tylko pokazuję pewne okoliczności. A druga rzecz, no przypomnę, że co mówił wtedy prezes Jarosław Kaczyński, no to prezes był nie mniejszym zamordystą niż Morawiecki, prawda? No to jest ten słynny wywiad, że gdyby to tak brzmiało, cytat, Gdyby to ode mnie zależało, poszedłbym na całość, w domyśle wszystkich kazałbym zaszczepić. Czyli no, prezes tutaj absolutnie nawet pół kroczku się nie cofał.
Prezes się jest, był jeszcze gorszy. Dobrze, no, że nie miał wtedy pełnych sterów władzy. Natomiast czego pan wymaga od polityków? Bo ja od Morawieckiego, skoro jest politykiem, wymagam, że jeżeli opozycja wrzeszczy krew na rękach, to ja nadal potrafię sztywno trzymać się swojego zdania. Dlatego ja jestem teraz premierem, obalcie mnie, zróbcie wybory, róbcie co chcecie, ale nie ulegam opozycji, która wrzeszczy na mnie z kuluarów.
To pan przedstawia bardzo słuszny obraz polityka, którego w Polsce do tej pory nie było. Czyli polityka, który jest, że tak powiem, no, ma własną koncepcję, ma odwagę, ma charakter, siłę woli i tak dalej. Natomiast jak patrzę na dzisiejszą polską politykę, to tam akurat tych cech to nie ma. Jest natomiast niesłychanie wręcz zdolność, zręczność w takiej ciągłym intryganstwie, podpuszczaniu, podżeganiu. To jest realność.
Dochodzimy stopniowo poprzez pańskie tłumaczenie, dochodzimy do określenia, że to są chłystki. Bo to nie są mężowie stanu, którzy potrafiliby opozycji powiedzieć: panowie, jak będziecie przy władzy, to możecie naród brać za mordę. Natomiast teraz ja jestem przy władzy, proszę mnie obalić, wotum nieufności, cokolwiek. Natomiast wasze szczekanie o krwi na rękach odrzucam. Oni są wszyscy chłystki.
Pod tym względem
nie mają kręgosłupa. Reklama krótka. Ktoś chce poczytać dwie książki z czasów WC Kwadransa. Wznowiłem czytanie na ostro.
Wejdźmy, już nie chodzi, że tak powiem, mniej teraz o przeszłości, o tym, kim on jest.
Dobra,
ale wie pan,
tak. Co będzie?
Co będzie właśnie, bo wydaje mi się, że to jest wątek, którego żeśmy w zasadzie nie poruszali do tej pory. A moja teza jest tutaj bardzo prosta, że prędzej czy później doczekamy się koalicji Morawieckiego z Tuskiem. Przynajmniej ja tak uważam. I że to jest tylko kwestia czasu, kiedy panowie zaczną ku sobie orbitować. Z bardzo prostego powodu. Tusk potrzebuje dramatycznie jakiegoś kolejnego zastrzyku posłów i mandatów, bo gdyby dzisiaj były wybory, to on by je przegrał z Kretesem. No to wiadomo, pan Hołownia już się skończył i trzecia droga się skończyła, nic
pani
tego nie
będzie. Pani Hołownia.
Tak, pani Hołownia. Wszystko się skończyło tam z tą trzecią drogą. To jest w ogóle nieistniejący byt. Czarzasty ma tam 7%, no to tam jest powiedzmy 20 paru posłów, a Tusk potrzebuje więcej. Kto może mu to dać? No to ja nie widzę żadnej innej opcji na razie, przynajmniej z tych, które są do wyboru, jak właśnie pan Morawiecki.
No i ma pan rację, tak, tylko może mam troszeczkę inny ogląd estetyczny, inaczej świecę na to samo, więc wychodzą inne skazy. Wróćmy na chwilę do pani dyrektor szkoły Hołownia, bo on się zachowuje jak dyrektorka szkoły, stąd moje skojarzenie, że to jest pani Hołownia.
On się jakaś płaksa zachowywał koszmarnie.
A płaksa też. Przed nim był Petru, a przed nim był Palikot. To jest ten sam model. To jakiś robią spryciarze z jakiejś służby, która ciągnie sznurki, nie wiem czyje, ale to jest dokładnie ten sam model.
No model, profil tak zwany psychologiczny i wizerunkowy jest dokładnie taki sam.
No i teraz się zużył ten model, szukamy następnego. Morawiecki teraz, czy pójdzie do Tuska? Moim zdaniem pójdzie, bo gdzie zostanie? Znowu poseł Jaki tłumaczył, jak działa ta metoda wyborcza Donta, system Donta, czy jak to tam się nazywa. Otóż on promuje ten system, duże partie, czyli jak ktoś ma 30% głosów zebranych
czyli
z rynku.
Tusk w tym przypadku.
To dostaje więcej posłów za każdy głos, za każde 1000 głosów czy 10 tysięcy głosów. Natomiast jak ktoś jest maleńką partią, to dostaje za taki sam 1000 głosów bardzo mało miejsc w parlamencie. Tak on to z grubsza wyłożył. Czyli w momencie, kiedy Morawiecki wychodzi z PiSu, to on zabiera PiSowi bardzo dużo foteli, bo PiS mając 30% miałby więcej foteli, a mając tylko 25% poparcia, zdobędzie dużo mniej tych foteli.
Dokładnie. Tutaj akurat muszę powiedzieć,
natomiast
że ta analiza...
Morawiecki nie zdobędzie tyle foteli dla siebie samego w ramach maleńkiej partyjki, ile odbierze PiSowi. Tak działa ten dąd. On to tak tłumaczy.
Ale to chcę powiedzieć, że akurat bardzo słusznie tłumaczył, bo rzeczywiście tak jest. To znaczy, to jest tak zwana premia za wielkość, czyli im partia większa, tym więcej, im ma się więcej, tym się więcej dostaje. O, zgodnie z premią ewangeliczną. Zresztą, że kto ma dużo, temu zostanie dodane, a kto ma mało, nawet to, co zostaje, dostanie odebrane.
To jest, znaczy się watykańska donta.
No nie, to jest, że tak powiem, bardzo swoiście przerobiona Ewangelia, bo tam chodziło o dobra duchowe. I krótko mówiąc, przesłanie ewangeliczne jest takie, żeby starać się być doskonałym, a nie poprzestawać na tym, co małe. O, takie jest ewangeliczne.
No ja wiem.
A ja to ironicznie oczywiście użyłem tego.
Ale bardzo dobrze pan strzelił. Teraz oni będą tego używać, że ten dąd to wynika z Pisma Świętego, więc Pisma proszę Świętego. Się odczepić.
No,
a to jest
dobrze.
Oszukańczy system, który właśnie promuje dużych, czyli nigdy w takim systemie mały nie ma szans.
Tak.
Musisz się zapisać do już jakiegoś istniejącego dużego systemu, jeżeli chcesz w ogóle cokolwiek ugrać. Bo jak jesteś mały, to nawet jak zdobędziesz tyle samo głosów, co jakiś tam Leszek Miller czy coś tam, dużo głosów, to i tak dostaniesz mało stołków. I teraz co ma zrobić Morawiecki w sytuacji, kiedy zdobędzie bardzo mało stołków, bo ma małe przedsiębiorstwo? No jak się przytuli do większego przedsiębiorstwa, w którym zresztą już był. Otóż żona Kaczyńskiego wróciła do swojego kochanka ze szkoły średniej. Wróci do Donalda Tuska i tamta miłość się odnowi i wtedy ugra dla wszystkich swoich członków po jakimś foteliku dobrym. A gdyby w tej partii kandydował jako osobna lista, no to nie wszyscy z tej jego listy dostaną stołki. Do tego to się sprowadza. Czyli musi się przytulić do większego. Skoro się pokopał z PiS-em, to drugi większy to jest Tusk. On nie ma innego wyboru.
Nie ma innego, tak, to jest po prostu, to jest tutaj całkowicie logiczne. No i teraz trzecia rzecz, którą chciałem, żebyśmy chwilkę porozmawiali, to czy jest jakaś, że taki jest plan i taki jest koncept, to ja zresztą głosiłem tę teorię już od paru miesięcy, parunastu nawet. Zresztą na początku, jak ją postawiłem w jednym ze swoich komentarzy, że spodziewam się jakiejś formy tak zwanej wielkiej koalicji. Oczywiście ona nie będzie wielka w tym sensie, że PiS się porozumie z Tuskiem, bo to jest niemożliwe, ale jakiś odłam PiSu się porozumie z Tuskiem i to właśnie obserwujemy. To na początku głos oburzenia, że jak to w ogóle można tak myśleć, to jest niemożliwe i tak dalej. Jestem przekonany, że już ten projekt jest właśnie wdrażany w życie, jest tylko kwestią czasu, żeby on zafunkcjonował, ale jest pytanie, które sobie sam zadaję, co zrobić i czy jest możliwe, żeby on jednak się nie spełnił. No bo wizja kolejnych lat rządów Tuska ze wsparciem jest czymś tak, no jakby to powiedzieć, nie do zniesienia, że no mentalnie, psychicznie strasznie się z tym trudno pogodzić. Zresztą tu też zabawna rzecz, już kończę, ale mnie to bardzo rozbawiło. I to pokazuje te zdolności tych ludzi z Davos. Jak Morawiecki, co robi Morawiecki od czasu, jak ten rozłam nastąpił? On mówi, że robi to po to, żeby wzmocnić prawicę, żeby Tusk przegrał wybory. No proszę pana, to się dopiero nazywa odwracanie kota ogonem.
No dobra, ale na konferencji prasowej ja bym od razu zapytał, dobra, mnie się to wydaje, proszę pana, całkowicie absurdalne, niech mi pan wytłumaczy jak. Bo w jaki sposób zabranie PiS-owi wielu foteli ma doprowadzić do obalenia Tuska? Niech mi pan powie jak, bo pan ma jakiś genialny plan, przepraszam pana za chłystka, od razu wszystko wycofam pod warunkiem, że mi pan wytłumaczy, jak pan chce tego dokonać.
Ale on wychodzi z założenia, że za tak zwany ciemny lud wszystko kupi, więc jak on będzie sprzedawał tego typu historię, no bo teraz już jesteśmy na etapie takim, prawda, jak wytłumaczyć to, co zrobił na razie swojemu elektoratowi, czyli jakiejś części PiS-u, bo myślę, że jakaś część PiS-u, no młody, prawda, w porównaniu do prezesa Kaczyńskiego, zna języki, bywały, czyli jest jakaś grupa wyborców, okulary, tak, jest jakaś grupa wyborców PiS-u, która uznała, no, że ten, w cudzysłowie, prawda, już stary, nie dający żadnej nadziei na zwycięstwo prezes musi zostać zastąpiony jakimś dynamicznym, młodym, tutaj znającym się i tak dalej, i tak dalej. To na tym buduje Morawiecki, to jest tych tam powiedzmy 5-6% głosów, które z PiS-u może wyciągnąć. No i ci ludzie to kupują, tę historię, że on tutaj chciał dobrze, a został niesprawiedliwie potraktowany. Oczywiście jak się popatrzy na to z zewnątrz i na zimno, no to łatwo zauważyć, jaki to jest element pewnej gry. Pytanie, co zrobić, żeby ta gra się nie zakończyła sukcesem tamtych sił i czy w ogóle coś można zrobić, bo jestem dosyć sceptycznie nastawiony niestety. No.
Proszę pana, dochodzimy do momentu wkurzu moim zdaniem, więc więcej nadziei, ten obraz za moimi plecami.
Pan Jezus wąt, to jakoś... Tak? Nie, czy pan
nie,
Jezus?
Nie, na pana Jezusa pokazuję teraz, okay. Że pan Jezus to jakoś załatwi, że zrealizuje się wszyscy won. Otóż po pierwszej wojnie światowej padły monarchie, systemy się zmieniły. Po upadku muru berlińskiego, już trochę przed, ale po upadku też się cała masa rzeczy pozmieniała. To jest jak z grą w bilard, że no, wszystkie kule sprzątnęliśmy, gramy nową grę. Reset nie taki, jak oni pomyśleli. Ja myślę, że jakiś boski reset przyjdzie i nie ma się pan co martwić. Może z faktu, że Tusk urośnie w siłę, będzie coś wynikało?
Nie, Tusk to, widzi pan, Tusk w siłę nie, bo to nie na tym polega, że on urośnie, bo on po prostu rządzi tak beznadziejnie, że to jest niemożliwe. Ale on utrzyma to, co ma. I ja, wie pan, opieram to na tym, parę razy mi się tak zdarzyło, nawet tak starałem się zrozumieć, jak to jest możliwe, że w ogóle na kogoś takiego jak Tusk można głosować. I wie pan, jest typ Polaka, to znaczy no Polaków, który żyje wyłącznie tym, że oni są, że mają takie poczucie, że są częścią Europy. O!
No tak, tak. To Tusk kompleksy
im,
mają.
Mają kompleksy i Tusk im to załatwia. Wie pan? I to jest rzecz, żeby on tam, nie wiem, wszystko spartaczył, wszystko zepsuł, żeby to nie jeździło, to nie działało, to zostało rozwalone. Ta instytucja nie działała. Tym ludziom to nie przeszkadza pod jednym warunkiem, że głosując na Tuska mają poczucie, że są w cudzysłowie, mówię oczywiście, są w Europie, są
w
na Zachodzie.
To, ale to działa do pewnego momentu. Dochodzimy w którymś momencie do wkurzu takiego, że no wszystko się zgadza, tylko że pusta micha jest, że benzyna jest po 12 zł i wtedy już przestaję myśleć o Tusku z sympatią, że on mi daje poczucie bycia Europejczykiem, tylko ja po prostu nie mam jak zatankować, no to robimy strajk generalny.
No to na razie, czasami pan wysłał bardzo ciekawą informację, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, dotycząca Bydgoszczy i tych dzwonów, które tam rzekomo przestały, nie wiem, może nie rzekomo, może naprawdę przestały dzwonić. To może właśnie pan, no to ta informacja niestety przeczy pańskiemu koncepcji wkurzu. Wygląda na to, że ludzie zostali...
Właśnie, niekoniecznie. Z 27 lipca ktoś mi przysłał taką informację mailem. Gdzieś pod naszą audycją się wpisał albo coś, że dzisiaj u nas w kościele w Bydgoszczy dostaliśmy komunikat, że Urząd Miasta zabronił kościołom bydgoskim dzwonić w dzwony kościelne. I wszystkie kościoły się ugięły bez walki, napisał ten ktoś. Ponoć mój kościół jest jednym z ostatnich w całej Bydgoszczy. Było już więcej kościołów, które od jakiegoś czasu nie mogą dzwonić. Czy ktoś o tym mówi, ten człowiek się oburza. Nie widziałem żadnego pospolitego ruszenia. To jakby poparcie dla pańskiej tezy, że nie będzie momentu wkurzu. Żadnej informacji, żadnego oburzonego artykułu, nic. Cisza w mediach, wszyscy położyli uszy po sobie.
Ale może to nieprawda, proszę pana. No nie wiem, może to jest nieprawdziwa informacja.
Takie informacje już się pojawiały, sprawdzone w poprzednich latach, nawet dawno temu, 10 lat temu, że w jakimś mieście ktoś napisał donos.
To głównie Gazeta Wyborcza próbowała to rozkręcać, to są różne nowe osiedla, powstaje kościół, dzwonnica i zawsze pojawia się jakaś tam parka albo tam parę osób, które są oburzone, że one są zmęczone.
One chcą spać.
Tak.
Ale teraz równolegle w Polsce się pojawią o 5 rano wycia muezinów. Faceci w ręcznikach na głowie dostaną zezwolenie na wycie równolegle z tym, kiedy Kościół dostał zakaz na dzwonienie. I teraz to jest moment, pod warunkiem, że nastąpi wkurz.
Widzi pan, ale ja się zastanawiam, bo jak mówię całkiem
proboszcz właśnie. Powinien dzwonić wbrew przepisom, przyjmować mandaty, w niedzielę zrobić zbiórkę, osobna taca na mandat, bo ja będę dzwonił. Ludzie lubią też takie akcje.
No to pewnie, że lubią, tylko pod warunkiem, że pojawi się taki proboszcz, o którym pan mówi, pojawi się sprzeciw. Jak mówię, ja tu się zastrzegam, bo nie wiem dokładnie, jak wygląda sytuacja w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że po naszym programie się pojawią jakieś wpisy i ktoś, że tak powiem, się odezwie i wytłumaczy.
Tak, bo na razie to jest jeden list do mnie i może ktoś mnie robi w konia. Ciemnogród. Impreza plenerowa w mojej wiosce. Zapraszam państwa, a szczegóły w sieci.
Podam panu przykład, który nie jest żadną hipotezą, tylko jest czymś stwierdzonym całkowicie zgodnie z faktami. Wstrząsający artykuł w Tygodniku Powszechnym kardynała arcybiskupa krakowskiego Grzegorza Rysia, numer z zeszłego tygodnia, w którym to pada teza, że nie ma się co cieszyć z tego, że jest dużo ludzi w kościele, bo to jest duże zagrożenie, że ci ludzie to nie są prawdziwi chrześcijanie. I że tak naprawdę, jakby ich było mało, to byłoby lepiej. A jak ich jest dużo, to wiadomo, że to jakieś nie wiadomo co jest. I to by sugerowało, że w zasadzie tak zwany publiczny wymiar wiary, czyli obecność właśnie dzwonów, procesji i tak dalej, to w ogóle jest bez znaczenia, że to jest gdzieś tam najważniejsze, bo jakaś tam wąska, niewielka grupka wiernych.
No dobra, ale Micha, to już sprowadźmy to do takiego profanum kompletnego. Micha dla księdza Rysia. Z czego ma się wziąć w sytuacji, kiedy on przepędzi, wyprosi, zniechęci wiernych do przychodzenia do kościoła? Wierni się składają na swój kościół. On będzie wyprzedawał teraz jako arcybiskup, czy co tam ma, będzie wyprzedawał majątek kościelny.
No tak, to jest jeszcze...
Obrazy będzie zdejmował, więc za jego życia jeszcze można tak, parę dzwonów można sprzedać na złom, do huty, bo już nie wolno dzwonić, to zdejmijmy Zygmunta w Krakowie. Ojej, zabytek, to oddajmy państwu, a państwo nam da na remont okien w mojej kurii. No to może to jest taki kierunek, ale jeżeli nie mam wiernych w kościele, to nie ma potrzeby, żeby było więcej księży. Można zamknąć seminarium, bo jak nie ma wiernych, to dla kogo księża mają być?
Ja przeczytałem, że to jest chyba nawet gdzieś blisko pańskiego regionu, bo to jacyś tam radni i samorządowcy z Kujawsko-Pomorskiego, czyli niedaleko chyba Kociewia, pojechali do Belgii, żeby się zapoznać z tym, jak tam dokonuje się sprzedaż majątku kościelnego, bo w Belgii tylko 3% kościołów jest wykorzystywanych jako kościoły. Cała reszta, 97%, została rozprzedana. A to właśnie na restauracje, a to na kluby, a to na jakieś tam hotele, a to wszystkie możliwe przeznaczenia, tylko nie mające nic wspólnego z sakralnością. Więc może to jest ta koncepcja, prawda? Sprzedajemy. Nie mamy się co martwić o wiernych, no bo w końcu mamy cały czas dużo nieruchomości.
No i zwolnienia podatkowe. Tylko ostatecznie w następnym pokoleniu księży, jak już Ryś odejdzie, będzie jakiś następca, to on zostanie bez kościoła, bez majątku i będzie od zera zaczynał. Będzie musiał otworzyć biznes misyjny na terenie tej diecezji, którą Ryś wyprzedał do zera.
Może tak być. Dobrze, ale wracając jeszcze, przepraszam, bo jeśli dobrze zrozumiałem, pańska koncepcja jest taka, że tym, co daje nadzieję na to, żeby te machlojki polityczne nie przyniosły skutków, no to jest to, co pan nazwał wkurzem, tak? Czyli rozumiem, że tak, wiara w to, że...
Micha, benzyna jest tak droga, że ja leję pół... Znaczy nie mówię o sobie, tylko podaję przykład jakiś, że ludzie zaczynają lać mniej, planują inny rodzaj wakacji. Tusk jeszcze ostatnio powiedział, że najbardziej popularnym środkiem transportu za jego kadencji, tej co ją teraz sprawuje, będzie pociąg w Polsce. Mhm. Czyli on już wie, że nie zrobi nic z cenami benzyny, tylko będzie popychał auta elektryczne, zwalczał auta normalne, spalinowe, wydajne, tak jak w Warszawie. Już pan nie pojedzie sobie do centrum pod kolumnę Zygmunta, jak pan ma za stary samochód. To się już dzieje. I teraz mamy się przesiąść do wagonów wszyscy, pozbyć się tej wolności, jaką daje własny samochód. Aspiracją za Gierka, za komuny głębokiej, aspiracją odczytywaną również przez komunistów, jak powstrzymać ten naród przed buntem. Bo oni już mieli bunty w 68, był bunt w 70, był bunt, mieli bunty wcześniej. Jak powstrzymać naród przed buntem? Trzeba ludziom dać coś, o czym marzą. Trochę wolności, małego Fiata, żeby se mógł sam pojechać na jakąś działkę i pozwolić im kupić działkę. To był ten kierunek. A teraz jest kierunek odwrotny. Zabieranie samochodów.
No dobrze. No.
Zabieranie własności. Ma pan działkę, to wchodzi jakaś Natura 2000 albo inna cholera i na własnej działce nie może pan sobie domku letniskowego postawić. Odbieranie różnych rzeczy. Moim zdaniem dojdziemy do momentu wkurzu, takiego, bo system Tuska i Unia Europejska, całe to towarzystwo z Davos jest nieproduktywny. Ludzie się nie, nie dorabiają
Pełna zgoda, ale widzi pan, to jest, dlatego tak patrzę, no, znaczy chciałbym, żeby było tak, jak pan mówi, o, ale jak obserwuję to, co się dzieje, to widzę też nieprawdopodobny wręcz poziom tego, jak ludzie potrafią sobie wszystko zracjonalizować i jak w gruncie rzeczy ten potencjał oporu, o którym pan mówi, bo do tego to się sprowadza, że w końcu ktoś mówi, nie, ja mam dość, nikt mi nie będzie dyktować, czym
tak
będę
żyć.
Jeździł, bo ja mam swoje prawa i wara ode mnie. No to tego, to znaczy to zaczęło jakoś zanikać. Nie wiem, czy to jest tak, że żeśmy stali się społeczeństwem tak kompletnie zniewieściałym, czy po prostu duże media, wielkie telewizje ludziom kompletnie zrobiły wodę z mózgu. No opór, siła, takie męskie
nie,
poczucie, nie dam sobie w kaszę dmuchać. No to zanika, proszę pana.
Teraz jesteśmy jeszcze na takim etapie, że człowiek goni, bo myśli, że nadgoni. Już jest niedobrze, już tak nie chcę żyć, ale ja tutaj, widzę dookoła, inni sobie już nie przestają, gorzej sobie radzą ode mnie. Ale ja jeszcze nadgonię. Wezmę nadgodziny, będę bardziej kombinował, wezmę dodatkową pracę, cokolwiek i nadgonię to, że mój standard życia spada w Unii Europejskiej. W tej chwili to już radykalnie, no chociażby poprzez wzrost cen benzyny. Nie stać mnie na masę rzeczy, ale jakoś próbuję nadganiać. I kiedy człowiek nadgania, to nie ma czasu na myślenie o buntowaniu się, bo nadgania.
No ale jak wierzy, że nadgoni.
Tak, jak już przestanie wierzyć, że nadgoni, dojdzie do takiego punktu, no to jest beznadziejne. Ja gonię i gonię, nic z tego nie mam, jest tylko coraz gorzej, ja pracuję coraz więcej i nic z tego, ja nie chcę tak żyć. Ludzie dochodzą do takiego punktu. I wtedy jest ten moment w kurzu. No to Unia Europejska jako system niewydajny, odwrotny, nie ma postępu, tylko jest regres. Proszę pana, w Hiszpanii, teraz tam są pożary czy coś takiego, ale to w Hiszpanii i we Francji na południu wprowadzili zakaz korzystania z klimatyzacji. Przecież to wynalazek, który ludziom ułatwił życie. Wcześniej się miało korytarze w domu, żeby był przewiew. Były hacjendy budowane w taki sposób, że fontanna na środku i dookoła placu budynek jest, żeby robić komin, żeby przewiew przez pomieszczenia był do tej fontanny i żeby kominem gorące powietrze wylatywał w sztuczny sposób. Ktoś wynalazł klimatyzację. Hiszpanie zaczęli kupować klimatyzatory, a teraz w hotelach się ludziom, turystom zagranicznym ogranicza klimatyzację. Kto przyjedzie do takiego hotelu w sytuacji, kiedy na zewnątrz jest 48 w cieniu?
No dobrze, proszę pana, możemy dojść do wspólnej konkluzji. Ja bardziej sceptycznie, a pan bardziej optymistycznie, ale zgadzam się co do jednego. Naszą jedyną nadzieją jest wielki wkurz. O!
Ja ładnie powiedział dzisiaj na koniec.
Starałem się.